cnoty świętego Józefa. Zaprasza ksiądz Grzegorz Sikorski, orionista. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Grzegorz Sikorski, orionista, Fundacja Księdza Oriony, czyńmy dobro. Dzisiaj spotykamy się ze świętym Józefem, rozważając jego cnotę, kolejną cnotę. Witaj, Józefie, widmo przekleństwa od głowy człowieka oddalającym. Można się zastanowić właśnie, jak to widmo ciążyło nad głowami ludzi. Od momentu grzechu pierworodnego bardzo mocno zaciążył grzech, zaciążyło przekleństwo związane z tym grzechem. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł, ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierni osed będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody ziemi. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Ale również to przekleństwo zaciążyło nad kobietą, która będzie rodziła w bólach, będzie kierowała do mężczyzny swoje pożądanie, a on będzie nad nią panował. Ale Pan Bóg nie zostawił człowieka w tym stanie, w tej kondycji, człowieka upadłego, bez żadnej nadziei. Zaraz właśnie po tym grzechu pierworodnym zapowiada błogosławieństwo w słowach: prowadza mnie przyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej, to słowa skierowane do węża, ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. A więc już na samym początku dziejów ludzkości widzimy te słowa błogosławieństwa, które są mocniejsze od grzechu, od śmierci, od tego rozdzielenia, wykopania tej przepaści między człowiekiem a Bogiem. Bóg nie zostawia człowieka w tym stanie, daje mu obietnicę, daje mu nadzieję. Ludzkość po popełnieniu grzechu pierworodnego ulega zepsuciu moralnemu. To widać już po zachowaniu Kaina, który ośmiela się zabić swojego brata Abla, ale potem jest coraz bardziej napełniony grzechem, złością, złem moralnym i to przechodzi na następne pokolenia. To zepsucie moralne ludzkości dalej postępuje i nabiera takiego bardzo już wielkiego rozmiaru do tego stopnia, że Bóg żałuje, że stworzył człowieka. Wreszcie Pan rzekł, zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi, ludzi, bydło, zwierzęta, pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. Czyli w jakiś sposób cofnięcie tego błogosławieństwa, które Bóg dał człowiekowi, naraża go na coraz większe działanie zła i przekleństwo, ale znowu Bóg nie zostawia człowieka w tym stanie, mimo że to zachowanie człowieka jest i niewdzięczne i coraz bardziej postępujące w złu. Zapowiada błogosławieństwo poprzez Noego. Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych, złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie, nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc. I takim znakiem właśnie też przymierza Pana Boga i tego błogosławieństwa stała się tęcza rozpięta na niebie. To jest też kontynuacja tej historii zbawienia, realizacji tej obietnicy danej człowiekowi już w raju po upadku. Dalej człowiek postępuje w takiej swojej zuchwałości i rzuca wyzwanie Panu Bogu w czasie, gdy buduje wieżę Babel, która ma być wysoka aż do nieba, ma być takim znakiem współpracy ludzi w dziele właśnie takiej zuchwałości. I Pan Bóg jako taki znak dokonuje rozproszenia ludzi. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego też nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Czyli jako taki znak kolejnego jakiegoś etapu rozwoju ludzkości, która mówiła jednym językiem, następuje pomieszanie mowy mieszkańców ziemi i ma to takie konsekwencje, że te ludy, które mówią różnymi językami, też widzą taką odrębność między sobą i też to jest bardzo często powodem takich nacjonalizmów, takiej próby ujarzmiania sąsiadów, właśnie ekspansja terytorialna, ale Bóg znowu wybiera konkretnego człowieka, żeby poprzez niego ogłosić swoje błogosławieństwo, ogłosić i potwierdzić. Pan rzekł do Abrama, wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem, będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. A więc na tę tendencję, taką rozbicia, odśrodkową, pomieszania języków, Bóg reaguje konkretnym znakiem, powołaniem konkretnego człowieka. Tym powołanym jest Abraham, który na swój sposób rozumie tę obietnicę, ale Bóg właśnie ją realizuje poprzez potomstwo, prawe potomstwo, i które będzie dziedziczyło też to błogosławieństwo Pana Boga, który daje obietnicę, że błogosławieństwo będzie aż do tysiącznego pokolenia, przekleństwo do czwartego. Tak postępuje w czasie przymierza, kiedy mówi do Izraelitów, kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Po to, żeby człowiek uświadamiał sobie, że on też uczestniczy w tej historii zbawienia i on jest zaproszony do takiego wybierania i życia, i błogosławieństwa. Przechodzimy do Józefa, patriarchy, ostatniego z patriarchów, można powiedzieć księcia patriarchów, którzy w tej historii zbawienia, w tej genealogii, która została pokazana na początku Ewangelii według świętego Mateusza, zwieńczy to dzieło przepowiadania, wypełnienia tej obietnicy. Błogosławieństwa, które jest do tysięcznego pokolenia i też, który zderza się z przekleństwem, który w jakiś sposób próbuje uderzać w świętą rodzinę, próbuje uderzać w samego Jezusa Chrystusa. Oczywiście wiemy, że takim autorem błogosławieństw jest Bóg. to on jest tym, który realizuje błogosławieństwo. Ale Józef też pokazuje nam, że Bóg zaprasza człowieka, Józefa, ale też i każdego z nas, do tego, żeby uczestniczył w tym błogosławieństwie. I to wyraźnie Józef słyszy w momencie, gdy przeżywa wątpliwości, rozterki serca, jak ma się zachować w tej sytuacji, w której po 3-miesięcznym pobycie u świętej Elżbiety wraca Maryja w stanie brzemiennym. Zamierza oddalić Maryję potajemnie i wtedy właśnie w tym takiej odpowiedzi na te rozterki, na te wątpliwości, anioł mu objawia też tę bardzo ważną nowinę, to ważne orędzie o tej realizacji błogosławieństwa, które było zapowiedziane już w raju. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. I teraz, porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Właśnie w tym ostatnim zdaniu jest tak mocno podkreślone to błogosławieństwo, bo ludzkość cierpiała, była udręczona swoimi grzechami, swoją dzikością, swoimi prawami, takimi opartymi na takim rygoryzmie albo na prawie odwetu, oko za oko, ząb za ząb. I to wszystko się mieszało w takiej mentalności ludzkiej. I Józef otrzymuje, można powiedzieć, jako pierwszy, oczywiście po Maryi, z ludzi, z tych patriarchów, tej linii pochodzącej od Abrahama, od Dawida, tę zapowiedź tego błogosławieństwa, tego uwolnienia od grzechów, tego zwycięstwa, zmiażdżenia głowy węża, czyli zmiażdżenia tego zła, które dla człowieka stanowi największe zagrożenie, właśnie to duchowe zło, które przyszło przez demona. I to błogosławieństwo Mesjasza dla całej ludzkości znowu zostaje też wypowiedziane w świątyni, kiedy Józef i Maryja przynoszą dzieciątko po 40 dniach, aby ofiarować je Bogu. Wychodzi naprzeciwko nich Symeon i Anna. Symeon wziął Jezusa w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Oto ten, który jest przeznaczony na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. To jest wyraźne bardzo ukazanie tego dzieła, tego błogosławieństwa, jakie na ziemię przychodzi wraz z Jezusem Chrystusem. I tym, który w tym uczestniczy bardzo mocno poprzez tą posługę, jaką Pan Bóg mu dał, jest właśnie święty Józef. I jeżeli tutaj widać wyraźnie, że tu dokonuje się i w narodzeniu, i w tym ofiarowaniu, a potem jeszcze bardziej się rozwija, jeszcze bardziej się objawia to błogosławieństwo dla człowieka, które przynosi Jezus Chrystus, to Józef w tym uczestniczy w sposób niebierny, nie jako statysta, ale rzeczywiście Bóg go zaprosił do tego, żeby również uczestniczył w tym dziele oddalania przekleństwa od głowy człowieka. I to też było widać właśnie w tym momencie, kiedy to przekleństwo, które pochodziło od złego, materializowało się, wyraziło się poprzez tą agresję Heroda, który chciał zgładzić Jezusa Chrystusa. To jest też to widmo przekleństwa, które, można powiedzieć, próbowało zaciążyć nad głową małego Jezusa Chrystusa, i właśnie Józef oddalił to przekleństwo, zabierając Jezusa, Maryję i uchodząc do Egiptu. Czyli w jaki sposób Józef też uczestniczył w tym oddalaniu przekleństwa, chociażby w tym wymiarze że ono atakowało samego Jezusa Chrystusa. Spróbujmy teraz odnieść to wielkie przesłanie o tym błogosławieństwie i przekleństwie, jakie przychodzi do nas przez Jezusa Chrystusa, ale też w którym uczestniczy Józef wraz z Maryją, ale właśnie też próbujemy uczyć się od Józefa, jak w tym uczestniczyć. Przekleństwo w Piśmie Świętym jest określone jako zło i które idzie do czwartego pokolenia. I rzeczywiście, jak ja byłem tutaj proboszczem w Kaliszu, to wielokrotnie mogłem zauważyć, że jakby pewne przekleństwo, które ciąży nad rodziną, czy alkoholizmu, czy rozbicia rodzin, jakby próbowało przechodzić z pokolenia na pokolenie. I gdy miałem zwyczaj brać kartę duszpasterską i patrzeć na taką historię zbawienia tych ludzi, którzy przychodzili do kancelarii, i wielokrotnie też przy sakramencie małżeństwa mówiłem, ale wy możecie być pierwszym pokoleniem, które odniesie zwycięstwo nad jakimś takim przekleństwem, które jakby zaciążyło nad wami, nad waszą rodziną. Wy nie jesteście skazani na to, że musicie kontynuować to jakby przekleństwo, które przechodzi z pokolenia na pokolenie, czy alkoholizmu, czy jakichś innych takich ciężarów, nie? Że Bóg chce przerywać ten łańcuch, bo zresztą to pokazuje, że błogosławieństwo ma być aż do tysięcznego pokolenia. I właśnie, żeby też nie ulegać w takim codziennym życiu takiego przyzwyczajenia się do pewnych wad rodzinnych, do pewnych wad narodowych, mojego środowiska. To też jest takie znamienne, że nieraz środowisko, są takie miejscowości przygraniczne, w moim regionie taki Ślesin, który słynął z tego, jak ja chodziłem do szkoły średniej, że on miał pewną mentalność, ale to się ciągło od czasów zaborów, kiedy ten Ślesin leżał na pograniczu zaboru rosyjskiego i pruskiego. No i pewne takie nawyki związane z przemytem, z różnymi takimi zachowaniami, one gdzieś zostawały w mentalności. Przyjechał taki misjonarz właśnie i nam o tym opowiadał klerykom na homiletyce. Ale też są inne jakieś takie nieraz przyzwyczajenia. Mój ojciec tak robił, mój dziadek tak robił, mojej rodzinie się waliło pięścią w stół, żeby pokazać, że ja mam rację, nie? Ale to jest właśnie czasami taki odruch, który pochodzi właśnie z takiego przekleństwa. Albo takimi świętymi fochami. Moja matka wymuszała na ojcu pewne decyzje. Moja babcia, moja prababcia, nie? I to też pokazuje, że ja mogę być tym pierwszym pokoleniem, które zrywa z tą taką niechlubną tradycją. I jest obietnica, że na to miejsce może być błogosławieństwo. Tam, gdzie były i są może fochy takie, święte fochy, że się nie odzywamy, no bo wydaje się, że to jest taki najlepszy sposób, ale to jest związany sposób z przekleństwem, które gdzieś tam ciąży na nas może, czy przez jakieś pokolenia. I na to miejsce może wejść błogosławieństwo, czyli przebaczenia, takiego akceptowania też słabości drugiego człowieka, przyznawania się do swoich słabości, czy na przykład inne słabości, na przykład związane z alkoholizmem, mogą być też przerywane. Na koniec obejmijmy w modlitwie do świętego Józefa te wszystkie zmagania, które się dokonują we mnie, w moim pokoleniu. które są jakimś takim skutkiem, konsekwencją tego przekleństwa związanego z grzechem pierworodnym. Zwróćmy się do świętego Józefa, żeby na miejsce tego doświadczenia jakiejś ślepej, takiej bezosobowej siły mogła wejść taka logika, nowa logika miłości. Święty Józefie, w mojej historii zbawienia dostrzegam siłę zła przechodzącą z pokolenia na pokolenie. Pewne słabości charakteru, przyzwyczajenie do grzechu, nałogi, powtarzające się historie zła ciążą jakby na mnie i stają się dla mnie przeszkodą w byciu radosnym, pełnym pokoju, pogody ducha. Święty Józefie, w historii zbawienia byłeś tym, którego wybrał Bóg, abyś towarzyszył Józefowi w jego misji zerwania łańcuchów zła. Mogłeś tego doświadczyć od pierwszych chwil życia Jezusa w Betlejem, Egipcie czy Nazarecie. Mogłeś odczuć ten ogrom błogosławieństwa Jezusa przekazany całej ludzkości aż do tysięcznego pokolenia. Proszę, staw się za mną, za moimi bliskimi, aby Bóg swoim błogosławieństwem przezwyciężył zło pochodzące z przekleństwa po grzechu pierworodnym. Aby w moim sercu zakrólowała łaska zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad mocami zła, lęku i śmierci. Bądź pochwalony, święty Józefie, oddalający widmo przekleństwa od głowy człowieka.